zapraszamy na program Szukając Słowa Bożego. Gość dzisiejszego programu, dzisiejszym komentatorem do czytania Słowa Pisma Świętego będzie ksiądz dr Tomasz Tyłodziecki, dzieło moderator dzieła Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Bardzo serdecznie witamy, szczęść Boże, ksiądz doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Kolejny raz cieszę się bardzo, że w piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku, czyli czytania na piątą niedzielę zwykłą, w ciągu roku będziemy mogli znowu razem rozważać, zastanawiać się nad Słowem Bożym. Też bardzo wymownym, piękne symbole dzisiaj. Zapraszam wszystkich do wspólnego słuchania i rozważania Pisma Świętego.
Czytanie pierwsze z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy odzie, i nie odwróć się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzecze: oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
Pierwsze czytanie, które przed chwilą usłyszeliśmy, jakie nam będzie towarzyszyć w najbliższą niedzielę, pochodzi z księgi proroka Izajasza, a dokładnie mówiąc, i to musimy sobie tu wyjaśnić, z ostatniej części tego proroctwa. Wiemy, że cała księga bardzo obszerna, którzy mówią nawet najobszerniejsza, jeśli uwzględnimy, że psalmy tworzą właściwie odrębne utwory, to chcemy powiedzieć, że właśnie ten ostatnia część proroka Izajasza, która była prawdopodobnie pisana już po niewoli babilońskiej, kiedy ludzie stawali przed bardzo konkretnymi problemami życiowymi, bo o tym też czytamy w innych księgach prorockich, Ageusza i Zachariasza, zastanawiano się, co ważniejsze. Chyba ten dylemat towarzyszy także nam i przebije jakby z czytania właśnie przed chwilą usłyszanego. Czy te sprawy właśnie materialne, zabieganie o własne dobro, o własne zabezpieczenie pewnych dóbr, czy też ciągła pamięć o tym, że nie samym chlebem człowiek żyje i nie samym sobą człowiek żyje. Otóż wiemy, że zaraz po niewoli Izraelici mieli wielki dylemat, czy w ogóle świątynię na przykład odbudowywać, bo tak zajęci byli troską o swoje domy, o swoje pola, o swoje majątki, że prorocy musieli bardzo mocno nawoływać do tego, aby także ten duchowy wysiłek i duchowa formacja człowieka nie została zaniedbana. I o tę właśnie formację dzisiaj pyta nas prorok Izajasz. On jakby tutaj nawiązuje w swoim czytaniu i tym fragmencie do tego, co czytamy zaraz na samym początku w ogóle księgi proroka Izajasza w rozdziale pierwszym. To są słowa, które też wrócą do nas w Wielkim Poście, że nic po naszych dobrych czynach, nawet po naszym działaniu, po naszym chwaleniu Boga, jeśli właśnie nie ma miłości bliźniego, nie ma tego, co jest jakby też odpowiedzią praktyczną na Słowo Boże, często na wyznawaną wiarę przeze mnie. I tam już na początku Księgi proroka Izajasza słyszymy takie słowa, że co mi po mnóstwie waszych ofiar i tłuszczu baranów spalanych i wołów i różnych innych rzeczy, które przynosicie, jeżeli potem właśnie tak jak dzisiaj też tu słyszymy, grozicie najbiedniejszym, zamykacie do więzień, prześladujecie, nie widzicie najbiedniejszych. Więc powraca bardzo stara prawda tutaj w czytaniu proroka Izajasza i ona wróci także w niedzielę jako pytanie do nas, jak wygląda połączenie pomiędzy naszym słowem, wyznawaną często słowem wiarą, naszą modlitwą, którą zanosimy, naszą obecnością przed Bogiem i kiedy właśnie śpiewamy Mu piękne hymny i pieśni, a jak potem wygląda nasze życie w praktyce, jak praktykujemy przede wszystkim miłosierdzie. A praktyka miłosierdzia dzisiaj to jest wielka mądrość i ona nazwana jest tutaj przede wszystkim światłem. To też ma ogromny i wspaniały wydźwięk. We wszystkich czytaniach, które dzisiaj usłyszymy i przy okazji Ewangelii jeszcze postaramy się ten symbol wyjaśnić, bo o nim też wspomni Chrystus Pan i da jeszcze inny piękny symbol pod rozwagę, drugi, kiedy powie nam, że jesteśmy nie tylko światłością, ale jeszcze też i solą świata, więc zachęcam, byśmy głęboko w te słowa wniknęli i też jako takie pewne praktyczne pouczenie, że i te słowa, kiedy obowiązywały w VI wieku przed Chrystusem, obowiązują także teraz. Troska o bliźnich, o biednych, o słabych, zainteresowanie, czyli przekucie słów na konkretne, realne czyny miłosierdzia.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Bardzo mocne i zaskakujące są dzisiaj słowa świętego Pawła zawarte w tym pierwszym liście do Koryntian. Bardzo krótkie, ale wymowne czytanie, tylko 5 wierszy, a popatrzmy, że koncentrują się na czymś, co jest faktycznie w tamtym czasie, kiedy mówi Paweł te słowa, nie do pojęcia praktycznie, bo mówi dzisiaj o mądrości krzyża. Czyli byśmy powiedzieli tamtymi słowami tamtego czasu, mądrości hańby, mądrości zniesławienia, mądrości zgorszenia, bo tym był krzyż w tamtym czasie. I zobaczmy ten apostoł, jakże musiał być odważny, głosząc takie słowa w miejscu w Koryncie, bardzo konkretnie do gminy głosi w Koryncie te słowa, gminy helenistycznej, gminy, która znała wiele prądów filozoficznych, mądrości ludzkich. Po prostu idzie i nie ma żadnego innego środka, by przekonać tych ludzi do Chrystusa, do Boga, jak właśnie nauka o zgorszeniu, nauka o hańbie. Tu znów powraca bardzo piękny, inny aspekt Bożej mądrości, która wyraża się w tym, co małe, co słabe, co często wątpliwe, co często jest niepozorne. Bardzo wiele razy w różnych miejscach Pisma Świętego słyszymy bardzo podobne słowa, że Bóg wybiera to, co jest no właśnie takie zupełnie odepchnięte przez ten świat, nawet podeptane, jak to dzisiaj słyszymy w Ewangelii, i w tym sobie upodobał. Taki pierwszy wymowny przykład, pamiętamy, to jest moment, kiedy Bóg wybiera króla Dawida i mówi do Samuela, proroka, nie patrz na to, co widzą właśnie oczy, co widzisz oczyma, co z pozoru wydaje ci się mocne, jak wszyscy jego bracia, którzy wydawali się lepszymi kandydatami na z ludzkiego punktu widzenia na króla. A jednak Bóg upodobał sobie właśnie to, co najmniej może istotne w tej rodzinie było właśnie Jessego, czyli właśnie małego Dawida. bo Bóg nie patrzy właśnie na to, co widoczne na oczu, ale patrzy na serce i w tym widzi przede wszystkim wielkość człowieka. I później wielokrotnie przy różnych innych okazjach Chrystus pokazują, czy to zagubioną owieczkę, czy zaginioną drachmę, czy gdzieś tam skarb ukryty w roli, taką mało niepozorną rzecz, gdzieś przez nikogo nie zauważaną, a jednak wartościową, podkreśli, że właśnie na tym polega sens jego nauki. I my też dzisiaj stajemy nieraz przed wątpliwościami wobec tych różnych prądów świata, które nas przytłaczają, wylewają się takim, może powiedzmy, brudem, ściekiem na nas, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, nic nam nie pozostaje, tak jak powiada święty Paweł, jak ciągle mądrość i nauka płynąca z krzyża. Zobaczmy, że to jest bardzo wielkie połączenie z tym, co mówił Izajasz także, bo to też jest ofiara przede wszystkim, to jest dostrzeganie drugiego człowieka, miłosierdzie, bo tym Chrystus zwyciężył świat, odkupieniem, oddaniem siebie na służbę dla innych. A więc mimo całego bagażu, jaki mamy do dyspozycji, różnych środków dzisiaj, przekazu, środków komunikacji, dotarcia do człowieka w Kościele Bożym, mimo że to jest uważane często za coś przestarzałego, anachronicznego, nadal krzyż i ten symbol, i musimy o tym pamiętać, kiedy odwiedzamy nasze świątynie, jesteśmy w naszych domach, ma być na pierwszym miejscu. I tylko ta mądrość płynąca od Jezusa Chrystusa z krzyża da nam zbawienie. Żaden inny środek nie został na to przewidziany. Może być tylko jakąś drobną pomocą, ale jak nie zdobędziemy mądrości krzyża w naszym życiu, czyli umiejętności ofiary, wyniszczenia, kochania innych, przebaczania, no to cała nasza wiara spełznie na niczym.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podepatanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Przystępując do rozważania Ewangelii, nad którą chcemy się pochylić nieco dłużej i wyjaśnić kilka symboli, przede wszystkim te dwa najważniejsze, sól i światło, najpierw spróbujmy przede wszystkim osadzić ten dzisiejszy fragment Ewangelii, bo to jest niezwykle ważne w całym kontekście dzieła świętego Mateusza, w jego Ewangelii. Ten fragment jest niczym innym jak przedłużeniem nauki Pana Jezusa na Górze Błogosławieństw, czyli jest w zasadzie takim komentarzem, dodatkiem do tego, co Pan Jezus powiedział w tych 8 prostych, krótkich zdaniach programowych, jak należy żyć jako chrześcijanin. To jest ten jego program, właściwie można powiedzieć taki nowy, już nie oczywiście z 10, ale z 8 przykazań składający się program Chrystusa, co nie znaczy, że anulował dekalog, ale jest to pewne uzupełnienie, jest to pewne rozszerzenie tego wszystkiego, co kiedyś Bóg dał na Chorebie Izraelitom. I kiedy uczniowie może mieli wątpliwości, co oznacza właśnie ten program Chrystusa, to on dzisiaj mówi im bezpośrednio i to do nas też się tyczy, bo bardzo jasno i wyraźnie Chrystus mówi dzisiaj: wy jesteście. Nie jacyś anonimowi ludzie, nie ktoś, kto tam był z nami pod Górą Błogosławieństw, nie ci, co sobie poszli do domu, tylko wy jesteście. I to wy wybrzmiewa w stosunku do nas dzisiaj tak samo aktualnie, jak wtedy 2000 lat temu. Nadal nie czytamy w tej Ewangelii, że tamci byli solą świata i tak dalej, jak apostołowie czy inni uczniowie, którzy bezpośrednio Chrystusa spotkali, bądź może pierwsze pokolenia chrześcijan, ale cały czas Kościół kieruje do nas wszystkich ten zaimek wy. A więc przede wszystkim musimy zauważyć, że ta Ewangelia jest niezwykle aktualna także dzisiaj. I od razu widzimy w tym pierwszym symbolu soli, że to jest dar, można powiedzieć, w starożytności on miał jeszcze większy wymiar. Jest to coś, co chroni w ogóle człowieka przed zepsuciem, przed zniszczeniem. W dawnych czasach przede wszystkim nie wyobrażano sobie życia bez soli z tego względu, że nie można było bez soli uchronić jakiegokolwiek pokarmu przed zniszczeniem, zgnilizną, rozkładem. I jako rzecz podstawowa, dlatego też ludzie później wielokrotnie używali soli jako środka płatniczego. To było coś, co utrzymywało ludzi przy życiu. Dzisiaj można powiedzieć, że jeżeli dobrze chcemy zrozumieć osiem błogosławieństw Chrystusa i ten dzisiejszy symbol, to musimy spojrzeć na siebie jako sól, czyli jako dar Boży dla świata, bo takim jesteśmy, słuchając Słowa Bożego, napełniając się Nim, który ma nic innego, nie stoi tutaj przed nami jako zadanie, ochronić ten świat, albo przynajmniej walczyć o to, żeby rozkład moralny nie zniszczył dziedzictwa, które przejęliśmy po przodkach, a przede wszystkim po samym Chrystusie, po apostołach. Smaku życia, prawdziwego rozpoznawania Boga można się nauczyć, czy mamy się nauczyć, czy mają się ludzie nauczyć od nas, bo jesteśmy właśnie tą solą. Wiemy, jak wygląda Boży program w naszym życiu i go stosujemy. Tym jesteśmy, przez to jesteśmy solą. Utrzymujemy właściwy porządek i równowagę i tamujemy często właśnie naszym zachowaniem, dobrym postępowaniem, dobrym rozumieniem programu Chrystusa. To wszystko, co chce ten świat zniszczyć, rozłożyć, sprawić, że podstawowe zasady takie jak właśnie życie w rodzinie, jak codzienna świętość, wartość modlitwy, regularne spotkanie z Bogiem, ale w ogóle szacunek do człowieka, miłość do drugiego, mają ciągle wartość. To o to dzisiaj Pan Jezus, przede wszystkim mówiąc o tych pięknych symbolach, apeluje.
Szukając Słowa Bożego, cykliczna audycja na temat czytań mszalnych na najbliższą niedzielę. Nasz gość, ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator działa Jana Pawła II w diecezji toruńskiej, jest razem z nami tutaj w studio i teraz na żywo, że tak powiem, będzie można porozmawiać, zadać pytanie dotyczące właśnie kwestii tychże czytań, które słyszeliśmy, ale również pewnie ksiądz doktor się nie obrazi, jak będzie to jakiś tutaj problem, powiedzmy, wynikający ze znajomości albo braku znajomości Pisma Świętego. Może jakieś słowo nam zapadło w serce, w ucho kiedyś tam i do dzisiaj może myślimy, szukamy odpowiedzi, co ono oznacza tak do końca, jak rozumieć jakieś wyrażenie, jak rozumieć dane przesłanie, które do mnie trafiły. Nie jestem pewien, czy dobrze, czy źle, a te słowo mnie jakoś dotyka, bo tak ma robić. Zapraszamy 655-23-55, 655-23-56, numer dla Polski Północnej, Południowej, dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66 i dwa telefony w naszej rodzinie, gratis, darmowe do naszego studia tutaj w Toruniu, 536-600-100, 536-600-200. Czekamy już na telefony od naszych słuchaczy, szukając Słowa Bożego.
Yeah.
I mamy telefon pierwszy, szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy.
Mirosław z Dolnego Śląska się kłania.
Witam Panie Mirosławie, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
A więc wsłuchując się zarówno w dzisiejszą Ewangelię i również w końcówkę, bo ja przed chwilą dopiero włączyłem Radę Maria, przychodzą mi takie refleksje dotyczące rozpowszechnienia oprócz tych ośmiu błogosławieństw współczesnej jeszcze jako testament Jana Pawła II cywilizacji miłości. Są to cztery aksjomaty, które są w miarę proste i spójne i w tej prostocie nie za dużo jest tu eswatologii ani teologii. Ja tak a propos jestem ministrantem. Tylko jest to prosta, wyobrażeniowa powinność, co nas powinno charakteryzować obydwie płcie. Więc prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Moją intuicją jest coś takiego, że wskazane byłoby te cztery aksjomaty, żeby były zobrazowane praktycznie w każdej świątyni. Bo w ten czas ludzie mogliby mieć pewną refleksyjność nad tymi treściami, tymi aksjomatami. I mieliby okazję się skonfrontować z czymś, co się wiąże z rzeczywistą rzeczywistością. Bo to, że jest to wskazane, że dla Boga się liczy przede wszystkim serce i dusza, no ale nie ma człowieka bez ciała. Więc tutaj chodzi o to, żeby na co dzień ludzie w jakiś sposób mieli taką refleksję nad tym, za czym gonią, a przed czym uciekają. No uciekają przed sobą. Niestety coraz bardziej się widzi indywidualizm i raczej kult jednostki, jak wspólnotowość, jak współdziałanie. I tu jest wręcz niezbędne, żeby można było, ktoś kto mnie słyszy, jest taka bardzo ciekawa apel naszego dziecka, treść, którą można wpisując w Google wczytać się, bo jest to naprawdę korczakowska, nazwijmy to, afirmacja, która daje nam możliwość w procesie wychowania od lat 5 nawet do 105, że można było oprócz tej cywilizacji miłości jakoś taką jednię przeprowadzić.
Panie Mirosławie, to dziękujemy już, bo dosyć rozległe pytanie, bardziej takie trochę rozważanie. Myślę, że tu ksiądz...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, do wszystkiego dobrego. Ksiądz doktor tutaj tak. Coś próbuje podpowiedzieć.
Pan Mirosław, no idealnie to dzisiaj jakby to też podsumował, streścił to wszystko, nad czym się zastanawiamy. Pewnie pięknie by było, gdyby rzeczywiście powstały czy jakieś obrazy, czy też inne przedstawienia tych właśnie, nazwijmy to nawet pewnych cnót takich, bo tak to można, te aksjomaty, o których Pan powiedział, do których dążymy w zasadzie całym naszym życiu chrześcijańskim, gdzieś tam w świątyniach, by się pojawiły one do wyobraźni człowieka, pewnie lepiej by przemawiały, przypominałyby, oczywiście takiego, jakby takiej zasady nie ma, że w każdym miejscu czy naszych świątyniach powinno coś takiego być, pięknie by było, gdyby było. Mnie się przypomina natomiast w tym kontekście inna sprawa, bo rzeczywiście pan tu poruszył bardzo ciekawy problem tej praktyki naszego życia, tej rzeczywistości takiej twardej, po której stąpamy i tych właśnie zasad, które powinny funkcjonować. One są właściwie, no pokrywają się z tym, co właśnie Pan Jezus powiedział na Górze Błogosławieństw, bo to, co wygłosił Chrystus wtedy, to odnosiło się do konkretnego człowieka, konkretnych czynów, które popełnią każdego dnia. Bo kiedy mówi, że mamy być i ubodzy, i czyniący pokój, i miłosierni, i czystego serca, no to są wszystko rzeczy, które praktykujemy, staramy się i przypominamy sobie każdego dnia. Może rzeczywiście te wyobrażenia byłyby tutaj jakby przypomnieniem na co dzień, ale próba czegoś takiego nastąpiła już, bo ja sobie przypominam i chyba też tutaj na antenie radia już o tym wspominałem, zresztą to nie jest żadna tajemnica, bo tego doświadcza praktycznie każdy, kto odwiedza Ziemię Świętą i to jest pewna propozycja, która mogłaby być przenoszona jak najczęściej też na nasz grunt, bo na miejscu dzisiaj Góry Błogosławieństw, wiemy, w tym miejscu jest świątynia przepiękna. I tam, wchodząc do tej świątyni, ona ma właśnie kształt ośmiokątu, oktagonu takiego. I tam, kiedy wchodzimy, pamiętam, przewodnicy zawsze radzą, żeby nie spoglądać w górę, tylko wejść na modlitwę, a wychodząc dopiero z kościoła, spojrzeć na filar, czy właściwie na zwieńczenie świątyni i zobaczyć, bo tam właśnie są wszystkie te błogosławieństwa jakby w takich pewnych obrazach wypisane i zobaczyć, pod jakim ja właśnie zatrzymałem się, nie wiedząc na początku, kiedy wchodziłem do świątyni, gdzie jakby Duch Boży mnie zaprowadzi. I to jakby też wykorzystywać jako program, zachętę do tego, co praktykować może najbardziej, taką podpowiedź realną od Boga. To wszystko można przenosić też na nasz grunt, oczywiście, ale myślę też, że słowo przede wszystkim, które głosimy, to słowo teraz i w niedzielę, i to, co rozważamy, nawiązując do góry błogosławieństw, no to jest też właśnie ciągłe takie w obrazach, bo przecież homilia, czy kazanie, czy nasze rozważanie takie ma być, przypominanie o tych aksjomatach, o których Pan powiedział, więc to się wszystko zgadza. Ja nawet tak słuchając Pana, to zaproponowałbym, może oczywiście śmiejąc się teraz, też wystąpić z jakąś konferencją, bo bardzo mądrze, pięknie i dobrym językiem Pan to wszystko pięknie przekazywał, więc aż się chciało tego słuchać. Dobrze by było, gdyby wielu ludzi takich jak Pan podobnie umiało rozpoznawać te najważniejsze filary i ścieżki swojego życia właśnie oparte na tych zasadach.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Kochany, ten, co mówi poprzedni facet, to jest Jehowiec i on imię tylko zmienia. Wyście go wyrzucę, by go
Skąd pani wie, po treści tutaj ksiądz doktor mówi, że mówi poprawnie, bardzo jako dobre, chrześcijanin, tak. Więc może pani zna osobiście, ale to też jest nie zawsze dowód na to, żeby kogoś, prawda, no od razu skasować, tak powiem, z wykonawców. No pozdrawiam panią gorąco i skupiamy się na treści słowa, bo nie znamy się osobiście, prawda?
Nie widzimy, także trudno powiedzieć cokolwiek o osobie, a mówiła bardzo mądrze, nie mówiła tu żadnych rzeczy, które by nas gorszyły, czy obrażały, czy głosiła herezję, także nie możemy się tutaj, tak powiem, w ten sposób zachowywać, absolutnie.
Nie było ku temu racji.
Nie byłoby to w ogóle zgodne z duchem tego, co dzisiaj rozważamy, absolutnie.
I mamy telefon, tylko wielka prośba o przyciszenie radia. Halo, halo? Proszę bardzo. No niestety tak nieraz jest, że ktoś się zaoferuje. Chce bardzo się dotelefonować, zapomina przyciszyć radio, no i się nie słyszymy, nie słyszy tego mojego zaproszenia, że już jesteśmy na antenie. A my rozmawiamy, omawiamy Słowo Boże, które na najbliższą niedzielę jest nam dane. Słowo Boże, które przychodzi w nasze codzienne życie. Księże profesorze, ja tak jeszcze dla przypomnienia, bo ja być może już tą odpowiedź gdzieś słyszałem, ale myślę, że wielu słuchaczy się pewnie nieraz pyta, jak to jest z tym układaniem tych Ewangelii na przykład na konkretne niedziele? No. Jak to, kiedy to powstał ten pomysł i kto to układał? Czy czytania, czy też Ewangelie szczególnie?
Oczywiście dzisiejsza forma lekcjonarza to jest łatwo do sprawdzenia. To są owoce posoborowych prac. Mhm. I ciekawy jest przekład, bo my mamy, generalnie korzystamy w tych naszych czytaniach. Ja też tu mam otwarte wydanie piąte Biblii Tysiąclecia. Wiadomo, że to jest najbardziej rozpowszechnione. Ale tam jest bardzo ciekawy przekład, bo on jest bezpośrednio taki zupełnie oddzielny, niefunkcjonujący poza lekcjonarzem. W żadnym wydaniu Pisma Świętego tłumaczenie bezpośrednie włoskie przez pewnych biblistów dokonane. I ono potem nie zostało rozpowszechnione poza liturgią. A co do doboru, no to też nad tym się zastanawiamy. Dzisiaj taka jest bardzo popularna metoda kanoniczna interpretacji Pisma Świętego, czyli też właśnie takie patrzenie na w ogóle układ, budowę Pisma Świętego i zastosowanie takie praktyczne tego kanonu w życiu. Czy ono rzeczywiście dalej przemawia, czy to jest... Bo mamy nieraz wątpliwości. Dzisiaj są piękne czytania, ale na przykład kiedy trafiamy na niedzielę, ona tam jest jedną z ostatnich w roku i mamy to czytanie na przykład o prawie lewiratu, kiedy saduceusze przychodzą do Jezusa, pytają, czy ją będzie żoną pewna kobieta, która miała 7 mężów. No nijak ma się to do naszej rzeczywistości, prawda? Oczywiście tam wybrzmiewa prawda o zmartwychwstaniu, ale jest tam wiele takich rzeczy, które jakby nie funkcjonują w naszym świecie. Trzeba bardzo dużego, że tak powiem, komentarza dookoła tego czytania, żeby dotrzeć do sedna, wyjaśnić wszystkie symbole. No, zasadne byłoby, oczywiście są odpowiednie komisje, choć przyznam szczerze, że uczestnicząc w różnych spotkaniach, rozmowach biblistów polskich, to nie padło w ostatnim czasie nigdy taka propozycja jakby nowego spojrzenia na układ lekcjonarza, układ czytań, bardziej może praktyczny. Były pomysły, to ojciec wie, z nowym tłumaczeniem ojców Paulinów, kiedy mamy już te nowym językiem jakby...
Paulistów, tak.
Biblia i ona już jakby jest troszeczkę jakby no, unowocześniona językowo. Ale tego przekładu jakoś tak na razie nie słyszałem,
właśnie,
żeby...
Ale co było tym rdzeniem? Czy było to, żeby jak najwięcej opowieści biblijnych, ewangelicznych sytuacji, gdzie Pan Jezus działa, umieścić? Czy na przykład, no wiadomo, że jak są okresy liturgiczne, tak, no to się rozumie. Czy też chodziło, żeby jakoś wydobyć z każdej Ewangelii pewien taki, no...
Ojcze, mi jest trudno powiedzieć. Ja myślę, że w tych wielu przypadkach to była subiektywna w ogóle taka... chęć czy próba tego autora, który akurat dobierał te czytania, bo my możemy spojrzeć na nie, oczywiście my wiemy w ciągu roku to, czy adwentowe, czy postne, one oczywiście układają się w jakiś cykl, tak, żeby tak doprowadzić nas do pewnego sedna. Wiemy, że Ewangelie same przez się mają pewien układ, pewną strukturę, tak jak Ewangelia Łukaszowa na przykład, gdzie ma ten schemat, czy Markowa też drogi Jezusa do Jerozolimy i pewne etapy tej drogi są odwzorowane w kolejnych niedzielach roku, że jedno wydarzenie nachodzi na drugie, zazębia się jakby. No więc to jest jakby pomysł chyba na ten układ. No tylko trzeba by dzisiaj zweryfikować, czy on rzeczywiście oddaje to, co jest najbardziej jakby do współczesnego człowieka.
No tak. No bo tak ściśle liturgicznie, to w każdą niedzielę powinniśmy czytać Ewangelię o zmartwychwstaniu, prawda?
No powiedzmy, ale z drugiej strony, to ojciec ma rację, ale z drugiej strony, gdybyśmy dobrze spojrzeli na każdy fragment, to gdzieś Pan Jezus tę prawdę o zmartwychwstaniu przemyca. I w każdej przypowieści, no bo odniesienie do tego, co ten pan Mirosław powiedział, do wartości wyższych, do zbawienia duszy przede wszystkim, ono wybrzmiewa w każdym tekście praktycznie. To jest sens i cel. Na zmartwychwstanie do tego właśnie prowadzi, że człowiek zwycięża śmierć. I każde nawet to najmniejsze wydarzenie przez przypowieść, przez jakiś cud, przez jakąś tam jakieś wydarzenie, no do tego ma prowadzić. Więc to uchwycić da się chyba w każdym tekście.
No, a my jesteśmy ludźmi wiary, ludźmi zmartwychwstania.
Oczywiście teraz porównując, bo to jest też, trzeba by tutaj całą, myślę, że tutaj lepiej by też na te tematy podyskutować, czy obok mieć liturgistę w ogóle, ale wiemy, ojciec ma tutaj też dużo racji, kiedy patrzymy na pierwszy kościół, pierwsze gminy, no to tam funkcjonuje kerygmat, czyli to podstawowe przepowiadanie, o którym ojciec mówi, dotyczące dzieła zbawczego, ale więc nie mówi się raczej nie czytało się i nie interpretowało się tekstów o cudach, o przypowieściach, tylko to, co ojciec powiedział, męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, to było najważniejsze. Aczkolwiek tego nie brakuje w liturgii Kościoła i za chwilę zbliża się okres, który będzie nam przez 6 tygodni właściwie ten temat...
Skrót wiary.
Tak jest, non-stop właściwie na nowo oferowo przypominał i przedstawiał.
A my rozmawiamy na temat najbliższej niedzieli Pisma Świętego, Słowa Bożego, które do nas przychodzi. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Takie pytanie, nie wiem, może troszeczkę...
Witamy Panią. Skąd telefon? Nie każde pytanie jest dobre, żeby...
Kraków. Ja mam takie pytanie, czy może troszeczkę nie na temat. Czy katolik, który uczęszcza na msze święte, modli się kilkakrotnie w ciągu dnia, ale na przykład źle życzy drugiemu i uważa się za naprawdę takiego, który... pierwszy dostąpi błogosławieństwa Bożego, a ten, który został na przykład poniżony wręcz przez tego, który się mniema wyższym stopniem katolikiem, jest taki jakby trochę upodlony, który jakby można to powiedzieć ma większe szanse u Boga. Może to źle określiłam, ale który katolik jest bardziej cenny dla Boga, jeśli mogę takie pytanie zadać. Czy ten, który pomimo wszystkich wad popełnia, jest katolikiem, ale pomimo tych popełnianych błędów wierzy w Boga, czy ten, który jest tak jakby faryzeuszem?
No tak, to jest faryzeusz i celnik, ta przypowieść znana. Ale zapytam jeszcze, pani odłożyłaś, bo zapytał, kogo ma przed oczyma, mówiąc o tej osobie, pani opisuje tą osobę. Ja myślę, że nieraz tak jest, że mamy problem z kimś taki personalny, no i takie pytanie nam się jawi. Ale odpowiedź, ksiądz doktor, myślę...
Ale odpowiedź, nie znamy imienia tutaj naszej słuchaczki, bardzo żałujemy, natomiast ja myślę, ojciec dał i pani sobie sama odpowiedziała, bo Chrystus takie sytuacje, myślę, że to też z praktyki życia wynikało, miał przed oczyma i o nich mówił. No i ta przypowiedź właśnie o faryzeuszu i celniku w świątyni jest tego dowodem, że Pan Jezus oczywiście szczere intencje i tą szczerą postawę przede wszystkim docenia. Dlatego też tak chętnie, jak to mu zarzucano zresztą na wiele sposobów, chodził do tych, którzy się jasno określali na uczty na przykład. Częściej bywał u celników, grzeszników niż u takich tam ludzi wielkich, bo wiedział, że tam to zakłamanie ciągle panuje. A u tych, u których, prawda, bywał często, u celników, grzeszników, wiedział przynajmniej z kim ma do czynienia. Oni tego nie kryli. Nawet takiego jednego na ucznia powołał. Przy czym tutaj zawsze jest to niebezpieczeństwo, żebyśmy my nie posuwali się za daleko z naszymi ocenami, bo my nie jesteśmy jakby do sądzenia uprawnieni. I jeżeli w sumieniu rzeczywiście czujemy, że przed Bogiem wylewamy nasze serce szczerze, jak ten celnik tam wtedy w świątyni, to jest wszystko okej. Natomiast ja bym się zawsze powstrzymywał od oceniania innych w ogóle, bo to no, Pan Bogu trzeba zostawić. On wie, tak jak dzisiaj już to zaznaczyliśmy, co się w sercu człowieka kryje. Ja myślę, że dla Pana Boga, jeżeli nasza słuchaczka ma z tym dylemat, bo może ona poczuła się kiedyś tak urażona, czy w takiej sytuacji znalazła, że ludzie ją w ten sposób poniżyli, przede wszystkim niech patrzy na siebie jako na osobę, która jest Bogu bardzo droga, którą Pan Bóg bardzo docenia, i jeżeli tak szczerze na modlitwę przychodzi jak ten celnik wtedy i umie w świątyni bić się w piersi i żałować i dziękować za to, że każdego dnia Bóg ją darem życia obdarza, to jest już na dobrej drodze. A te wszystkie sądy niech jak najprędzej też wycisza i zawsze nam to pomaga spokojniej żyć i zbliżać się do Boga. I a Bogu ten sąd zawsze oddajmy, kiedyś przyjdzie wszystkich nas sądzić, więc wtedy te wszystkie nasze różne zawiłości i rachunki wyrówna.
I mamy kolejny telefon, jest z nami pan Krzysztof z Cieszyna. Bardzo prosimy, panie Krzysztofie.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc chciałem powiedzieć, że wspólnota Chrystusa, do której przez lata należałem, to tak skupiała się na wybieraniu, zapamiętaniu z tekstów szalnych choćby jednego zdania, czy jednego słowa nawet. I teraz w ramach Legionu Maryi, w takim Domu Pomocy Społecznej tutaj na miejscu, prowadzimy taką grupę, gdzie odmawiamy cząstkę różańca, mówimy modlitwę legionową, a oprócz tego dajemy sprawozdania z tego, cośmy robili w poprzednim tygodniu i czytamy Ewangelię. I właśnie takie dzisiaj wybraliśmy Słowo Boże o dobrym uczynku, żeby właśnie każdy z nas skupił się w tym tygodniu na jakimś spełnianiu dobrych uczynków i za tydzień poinformujemy, że nie będzie to chwalenie, tylko po to, żeby powiedzmy w tej grupie dziesięcioosobowej, żeby to był przykład, że powiedzmy ktoś tak zrobił, to ja może też powinienem go naśladować, czy podobny dobry czynnik zrobić. Także ważne to zapamiętanie, że abyśmy no właśnie dobre uczynki nasze pełnili i co by było na chwałę Bożą i dla zbudowania braci. Dzięki, z Bogiem, z Maryją.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo.
To jest bardzo dobra zasada. Ja tutaj dzisiaj szukając różnych powiedzmy komentarzy czy uzupełnienia tych słów, które rozważamy, taki cytat znalazłem, który powiedział kiedyś Borys Pasternak, że to, co my czynimy dzisiaj, decyduje, dokładnie on powiedział, o tym, jak świat będzie wyglądał jutro. I jeżeli jest to dobry uczynek i każdy sobie taki na przykład we wspólnocie danej zadał, a przecież chyba każdy chrześcijanin wstając rano i rozpoczynając kolejny dzień modli się o to, żeby właśnie tak to wyglądało, że przynajmniej jednym dobrym uczynkiem Boga uwielbił, a ludziom pomógł, no to budujemy to właściwe jutro. Ono jest i takie tutaj jeszcze przyziemne i współczesne, bo my daty końca świata nie znamy, ale to jest też to budowanie jutra na przyszłość w wieczności. I jak najbardziej te słowa dzisiejsze, Ewangelia, o której mówimy i to, co już powiedzieliśmy o Górze Błogosławieństw, każde z nich zachęca właśnie, ono daje jakby też takie przestrzenie konkretne, w których możemy się zaangażować, żeby te uczynki czynić. Czy to właśnie niosąc pokój, czy dzieląc się czystym sercem, czy czyniąc miłosierdzie, czy no właśnie być nawet prześladowanym za to. To też jest dobry uczynek, jeżeli ja umiem dać świadectwo o Bogu i jeszcze dodatkowo zebrać cięgi za to. To myślę, że jak o tym się mówi, dzieli, to jest fundament i podstawa do tego, żeby wiara kwitła, rozszerzała się i konsolidowała, umocniała. Więc jak najlepsze, jak więcej życzeń, żeby takich ludzi podejmujących takie wyzwania było jak najwięcej pośród nas i po prostu tylko życzymy wielu łask Bożych i sił wytrwania, żeby te postanowienia się zrealizowały.
No takie same zdanie mówił w filmie Gladiator, wódz, że legionistom przed bitwą, że to co teraz czynicie, tak, będzie miało odbicie w przyszłości. Tam oczywiście oni szli walczyć, ginęli, no ale to tak, no, tak można powiedzieć.
No też w imię jakiegoś swojego lepszego świata, prawda?
Tam obiecywał im, że będą na polach elizejskich.
Tak.
Spoczywać.
Chociaż on im obiecywał, też pamiętam tam, że kiedy ich przygotowywał, to mówi, że czekają na niego żniwa w Hiszpanii, bo stamtąd pochodził, więc jak najszybciej chce się tam znaleźć.
No, żeby się długo nie bawić.
Żeby tutaj się nie bawić, jak najszybciej tą przeszkodę pokonać i czekają bliscy, czekają różne ciekawe rzeczy, więc tam się chcemy znaleźć.
No, ale to były straszne czasy, kiedy właśnie Słowo Boże dopiero zaczynało rozgrzewać i ginęli chrześcijanie.
Tak chyba jest, w ogóle to jest film, który jak ojciec wie, dotyka czasów prześladowań chrześcijan, tak, bo Marek Aureliusz to był człowiek, który bardzo zbliża się poglądami do chrześcijaństwa, jeśli chodzi o myśl.
Tak, na słodko jest, bo też tak, przez filozofię traktowano.
Natomiast sam zasłynął z tego, że niestety chrześcijan bardzo mocno prześladował, więc kontrowersyjna postać, a to jest właśnie czas osadzony na śmierć. Zresztą Marka Aureliusza jest tam przedstawiona w tym filmie i jakby jego najbliższe otoczenie i czasy, no więc to też tak... No i ja ten film oczywiście mi utkwił kiedyś w pamięci i jak się go krytycznie ogląda, to ma dużo ciekawych, że tak powiem, przesłania, bardzo ciekawego dla nas również ciągle.
Tak. A to tak na marginesie, bo w te były lata, apostołowie nie tak dawno przecież nauczali, ich uczniowie, tak, prawda, ci tacy pierwsi świadkowie, trzeci...
Oczywiście, tak. O ile pamiętam, dzieje się to wszystko na początku trzeciego wieku. Tam tak, są daty podane, ale gdzieś to jest właśnie tam 202, 3, 4 rok po Chrystusie, a więc tak jak ojciec mówi, to jest trzecie, czwarte pokolenie chrześcijan, prawda?
Świadków bezpośrednich.
Tak jest.
I rozmawiamy, kolejne telefony przyjmujemy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej ze Stanów.
Witam.
Ja właśnie jest takie pytanie dotyczące Pisma Świętego, które mnie zawsze jakoś gnębiło. Chciałbym po prostu usłyszeć interpretację tego właściwie, jak można to rozumieć od kogoś, kto jest ekspertem. A mianowicie w jednym miejscu, i to też jest luźny cytat, bo dokładnie nie pamiętam, ale to ze Starego Testamentu. Z jednej strony, kto kocha życie, czy stara się ochronić życie, ten nie straci, a drugi, chyba to jest z Nowego Testamentu. Natomiast ze Starego Testamentu jest tam, kto kocha niebezpieczeństwo, ten w nim zginie. To też jest takie tłumaczenie dość luźne. Ale w każdym razie chodzi o sens tego, tak, że właściwie są dwie przeciwstawne rzeczy. Chciałbym usłyszeć opinię eksperta na ten temat. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Macieju, z Panem Bogiem.
Oczywiście to, co ten pierwszy cytat, o którym Pan mówił, to jest cytat, to są słowa, no parafraza słów samego Chrystusa, kto kocha życie na tym świecie, ten nie utraci, ten nie straci. Wiadomo, że dzisiaj właściwie to dotyka tego wszystkiego, co myśmy mówili, czyli i o tych aksjomatach, o których było tutaj już wspomniane, czyli to przedkładanie właśnie wieczności i duszy nad ciałem, bo w tym kontekście Chrystus wyraża te słowa, czyli to nie jest tak, że On potępia oczywiście nasze cielesne tutaj pewne wymagania i to, żebyśmy, bo ciałem zmartwychwstaniemy, więc pewne rzeczy konieczne są nam niezwykle potrzebne i mamy ciało pielęgnować, ale nie może ono nigdy stać się jakby tym, co dominuje w człowieku, bo wiemy, że z tym całym, to co rozumiemy pod symbolem ciała czy materii, no potem może zdominować człowieka. I jak wiemy też, za chwilę wróci ta Ewangelia bardzo mocno na początku Wielkiego Postu, kiedy Pan Jezus walczy z pokusami na pustyni, tam zawsze pierwsza z nich to jest ta właśnie materialna, nie samym chlebem żyje człowiek, więc myślę, że tutaj się rozumiemy. Natomiast ten drugi cytat, no mnie nie przychodzi do końca do głowy, gdzie to jest. Ja przypuszczam, że to gdzieś z Ksiąg Mądrościowych, one są bardzo obszerne. Taką najeżoną cytatami tego typu, że gdzieś niebezpieczeństwo, jeżeli ktoś miłuje ryzyko, to ono potem go pochłonie. Być może gdzieś to jest w księdze Syracha Przysłów, musielibyśmy tutaj głębiej poszukać, bo nie przychodzi mi teraz taki bezpośredni cytat do głowy. No, ale myślę, że tu wymowa jest też bardzo jasna i my widzimy po prostu nadmiar adrenaliny, też on często człowieka zabija. Wtedy ludzie też to rozumieli. I ja bym tutaj się odniósł, jeżeli ten cytat gdzieś, jeśli on rzeczywiście tak brzmi i tak wygląda, to myślę, że tutaj taką bardzo ciekawą postacią i bardzo sensowną taką ilustracją to jest historia Samsona, który mając potencjał ogromny i właśnie wybranie takie Boże w sobie, wiele pięknych cnót i to namacalne, odczuwalne bycie jakby Bożym przyjacielem, Boże długo opanował, miał rzeczywiście w sobie wiele mocy, której doświadczył, on wiedział, że to od Boga pochodzi, świadomie wystawiał się właśnie na to ryzyko, świadomie na te niebezpieczeństwa i to go zgubiło, jak wiemy, bo to zabija w człowieku przede wszystkim czujność. Wiemy, że on specjalnie jakby prowokował wrogów do różnych potyczek, świadomie chodził na takie różne eskapady do wrogich miast, świadomie też łamał swój ślub, właściwie nadwyrężał Bożą cierpliwość, bo w tym właśnie przejawia się to takie umiłowanie często niebezpieczeństwa, bo Bóg, to mówi on o tym też dekalog, żebyśmy się także i własne życie w tym przykazaniu nie zabije i chronili. Wystawianie się na niebezpieczeństwo to jest jest także zamach na to przykazanie. Więc ta postać może tutaj jako ilustracja i ta historia jest warta poczytania. A potem wiemy, że ten brak czujności, czyli właśnie to życie ciągle takim na takim wysokim C, wysokim biegu spowodowało, że ta czujność gdzieś wygasła i wiemy, jak Samson kończy w takim, byśmy powiedzieli, poniżeniu, hańbie. Ten człowiek, który potrafił sobie z każdym niebezpieczeństwem dawać radę i stawiał wyzwania niebezpieczeństwom, potem w taki bardzo przykry sposób, oślepiony, poniżony, musi zapłacić za te wszystkie właśnie swoje wybryki, czyli to nadużywanie właśnie też i Bożej cierpliwości. Więc na pewno taka postawa nie jest chwalona. Ale trzeba byłoby się tutaj jeszcze odnieść do bezpośrednio, gdzieś te cytaty wyszukać i wtedy moglibyśmy jeszcze jakoś bardziej to skomentować na kanwie całej księgi, zobaczyć w kontekście, gdzie autor o tym mówi, dlaczego o tym mówi, co daje w zamian. Trudno mi teraz to tak ad hoc teraz odnaleźć po prostu.
Każdy z nas musi oddychać, aby żyć. Chleb powszedni spożywać, wodę pić. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje, mówi Pan. Pismo Święte jako pokarm Pan Bóg zesłał.
I mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z północy. Tutaj takie były czytania, to było z ostatniego, z Izajasza czy z Jeremiasza, bo chciałbym zacytować.
Izajasza.
Izajasza, jaki tam jest numerek?
58.
58, tak, do...
To panie Andrzeju, pan jest przygotowany, trzeba było sobie...
Nie, ja słyszałem tylko tych namiarów, nie spisałem sobie.
No ale teraz trudno, żebyśmy wszystko podawali i pan będzie czytał przed nami.
Jak poda ojciec ten numerek, ja od razu już czytuję, bo wiem...
Izajasz 58 czytanie. Od wiersza 6 do 10 praktycznie.
Tak, od 6 do 10. I tu jest właśnie o tym, żeby się dzielić z innymi ludźmi, żeby nie odwracać się od innych ludzi, żeby pomagać w wyzwalaniu tego, co jest zła, czyli rozerwać kajdany, wypuścić wolno uciśnionych. Tu widzimy, bo to już jest Izajasz, to jest tam dawno, dawno jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa, że ta nauka, która wychodzi od Pana Boga, to nie jest, że Izajasz sobie usiadł i mówi tutaj, no brzydko się dzieje, bo ktoś kogoś tam wykorzystuje, oszukuje, do więzienia niesłusznie wsadza, tylko Pan Bóg przychodzi ze słowem do takich proroków i mówi, co macie przekazać innym ludziom. No i tutaj Izajasz właśnie przekazuje to, co źle robią inni ludzie, ale ten Izajasz nie chodzi do obcych tam narodów gdzieś, tylko on wśród swoich tak zwanych wybranych z tych wszystkich plemion na ziemi żyjących przez Pana Boga, którzy mieli żyć według Bożych przykazań, mówi do tych ludzi, którzy wiedzą, że jest Bóg, tak. Wiedzą,
panie
że jest religia.
Pan zadaje pytanie, czy pan nas chce nauczać, pouczać, no bo to mamy już księdza doktora,
który... Też zadam pytanie, ale proszę nerwowo nie podchodzić do sprawy,
wie pan co,
pozwolić
pan,
dać się wypowiedzieć.
Imiona pan zmienia za każdym razem, dzisiaj pan nie zmienił chyba, nie, jakie jest pana prawdziwie. Pan też bardzo piszą listy słuchaczy, że pan ich denerwuje tymi swoimi takimi, no, pouczeniami. nami w ciągle i to w jednym kierunku zmierzające, więc przedstawiam szacunek.
Dobrze, ojcze, tylko problem polega na tym, co się dzieje, skąd ta nerwowość, kiedy człowiek mówi prawdę.
Nie wiem.
Człowiek mówi prawdę i zaraz otwierają się nożyce, kim są ci ludzie, którzy się denerwują, jak się mówi prawdę. Ale przejdźmy do rzeczy, a nie mówmy od rzeczy, jak ktoś mówi od rzeczy. I tu teraz Bóg mówi, co trzeba przekazać, jaka jest wiedza Pana Boga, co się Panu Bogu nie podoba. I teraz Pan Jezus przychodzi i tam jest, ja mam przygotowane, ale dziś to nie jest czas. O Panu Jezusie się mówi, że to jest nauczyciel, że nauczał, to jest przynajmniej ze 30-40 takich fragmentów. Pan Jezus też przyszedł nas nauczać tego, co Bóg chce, żebyśmy my zrozumieli, jaką wiedzę chce nam przekazać. Na dzisiejsze czasy od 200 lat papieże przekazują nam naukę, jak jeden człowiek wykorzystuje drugiego, jak nie powinien tego robić, kto jest odpowiedzialny za to, żeby właśnie nie było uciśnionych, płaczących i ubogich. Odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy są kraje bogate, które powinny wejść do współpracy z drugim człowiekiem, a nie zakładać kolonie, wysysać, mordować i brać za darmo te wszystkie towary,
panie
jakie
Andrzeju,
są tam.
Ale to nie ma sensu, bo no pan mówi zawsze to samo. Do czego pan zmierza? O co panu chodzi? Niech pan powie, że co? Żeby było, nie wiem, teologia wyzwolenia bardziej mocniejsza, jakoś reklamowana?
Wyzwolenia, ojcze, rozmawialiśmy z 7-8 lat temu. No, ustaliliśmy, że to jest niewłaściwe.
No to co, o co chodzi?
Najważniejsze, ojcze, jest, żeby prawda dotarła do ludzi. I teraz jest pytanie, czy prawda, którą przekazują papieże, dociera do ludzi, czy też tylko jedna druga albo jedna
dociera
trzecia.
Dociera do tych, którzy chcą, żeby do nich dotarła, panie Andrzeju. Jak ktoś chce usłyszeć, to usłyszy.
Głosi. Dzisiaj w czytaniu pierwszym było, jeśli sól zwietrzeje, czyli jeśli nie będziemy przekazywać prawdziwej nauki, nie będziemy nią żyć, to wtedy co zrobi się? Z tymi, którzy powinni je ogłosić, będą podeptani i wyrzuceni.
Robimy to, panie Andrzeju. Pan też to robi na antenie Radia Maria.
To jest akurat, panie Andrzeju, w Ewangelii to, co pan mówi, bo w czytaniu tego nie ma, ale ja panu tylko tak dopowiem już, że ten czasownik dokładnie to nie tylko znaczy podeptać, tylko po prostu on oznacza tyle, że jak człowiek jako sól nie będzie funkcjonował, to będzie po prostu głupkiem, bo tak ewangelista do końca się wypowiada i my to rozumiemy. My rozumiemy pana troskę, że ci wszyscy, którzy do końca tych słów Chrystusa nie chcą przyjąć, to na takie pośmiewisko się wystawiają, no, ale my za nikogo odpowiadać nie możemy. Natomiast cieszymy się, że i nasze słowo dociera, Pana dociera. Ja myślę, że Ojca Świętego też dociera, dzisiaj szczególnie Ojca Świętego Franciszka i zobaczmy, jakie dzisiaj na nowo jest ożywienie tłumy, którego chcą słuchać, bo odkrywają na nowo coś pięknego w tym i naszym zadaniem jest tylko jakby do tego zachęcać, żeby i Jego słuchać i Słowo Boże, którego mamy ciągle wielkie bogactwo przed sobą.
Poza tym, panie Andrzeju, jeszcze raz, bo ja dałem komuś innemu szansę, trzeba też umieć odpowiednio oręże, to znaczy język odpowiednio, żeby pan nie zniechęcał, jeszcze pan nie zacznie kogoś przekonywać, już pan zniechęci formą, prawda? Czy taką tą natarczywością, czy jakimś takim, bo nieraz może nawet Biblią, prawda, po grzbiecie kogoś uderzyć cytatami i wtedy nie trafia to słowo. Tak. Na przykład ktoś się źle zachowuje, mówi, masz tutaj sobie poczytaj, zobaczysz jaki ty jesteś, nie? Weź sobie szczególnie 5 rozdział księgę tą i tą, tam całą prawdę o sobie znajdzie. Ten człowiek nie weźmie Pisma Świętego nigdy do ręki, albo będzie miał awersję totalną. Trzeba też odpowiednio mieć tutaj formę. Jest telefon następny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz i właśnie je zapytać.
Kto mówi?
Jak pani ma na imię? Bo może...
Jak pani ma na imię?
Krystyna Zamkusza.
Pani Krystyno, słuchamy.
Paweł w liście do Galatów przeklął tych, którzy głoszą inne Ewangelie niż on głosił. I Jezus głosił tylko jedną Ewangelię o Bożym Królestwie i bardzo konkretnie nauczył, co trzeba robić, żeby to Królestwo budować. A my tu słyszymy ciągle o jakichś Ewangeliach, o zmartwychwstaniu, o pracy, o Bóg wie czym i interpretacje. A Jezus kazał głosić Ewangelię, nie interpretację. Każdy Kościół jakoś inaczej sobie interpretuje. Poza tym miłosierdzie jest potrzebne tam, gdzie jest krzywda, a nie szukanie na siłę, a ofiara tam, gdzie są grzechy, nie? I też nie szukanie na siłę ofiary niepotrzebnie. To tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Ciekawe.
O ile mi wiadomo, to ja nie wiem, co pani Krystyna ma na myśli, mówiąc, że w różnych kościołach się różnie interpretuje. W kościele katolickim się właściwie jednakowo interpretuje, bo aby ktoś interpretował na opak, czy tak jak jemu się podoba, to no to by przestał interpretować po prostu. To w kościołach protestanckich popularne, że w każdym mówi się inaczej, każdy pastor jest urzędem nauczycielskim. Natomiast Kościół ma jedną linię i ma prawo do tego, żeby, tak jak to dziś czynimy, w pewnym duchu odnieść się do fragmentów Pisma Świętego. I głosimy to samo, bo czasami jest tak, że my mamy głosić Słowo Boże, ale czasami ja też praktykuję to, żeby samo Słowo przemówiło. Więc czytujemy Ewangelię i ona jest najważniejsza. Czasem warto tylko tyle zrobić i zostawić to Słowo, żeby zadziałało. Bo z drugiej strony, nie interpretując, to też narażamy się na pewne niebezpieczeństwo, że zostawiamy właśnie to Słowo takie nieporuszone. Ono ma być zasiewem. To Pan Jezus też mówi konkretnie w Ewangelii. Tak wyglądać ma Jego, według chyba Jego wzoru, przepowiadanie Ewangelii też. To robił Paweł. On nie tylko głosił Ewangelię, tylko też interpretował teksty i Starego Testamentu, i Nowego, które już w zasadzie powstawało, sam go tworzył, ale to był często też komentarz do słowa, które znał. Był doskonale przygotowany. Więc głoszenie Ewangelii to jest nie tylko odczytywanie, tak jak tutaj rozumiem panią Krystynę, tego, co już mamy w depozycie, ale też czasami ustosunkowanie się do tego odpowiednio w odpowiednim duchu. Ale jeszcze raz podkreślam, w Kościele katolickim to ten duch jest jeden. On nie ma różnych interpretacji, bo jeżeli tacy się zdarzają i bywają takie wypadki dzisiaj, to też jest to niebezpieczeństwo i tacy ludzie muszą, że tak powiem, krytycznie na siebie spojrzeć. No, nie ma takiej praktyki.
A też pani Krystyno, gwarantujemy, myślę, taka intuicja jest przecież ważna i właściwa, że Pan Jezus mówiąc idźcie i nauczajcie wszystkie narody, czy głoś Ewangelii, wiedział, że uczniowie będą też interpretować.
No nie mówi idźcie i powtarzajcie, tylko nauczajcie. Nauczanie polega na tym, że człowiek naucza siebie i innych. Siebie też musi nauczyć czegoś najpierw i naucza, potem przekazuje. I co więcej, chyba najdoskonalszą to ojciec też wie, nauczyciel dobrze cieszy się z tego przede wszystkim, że uczniowie po jakimś tam wykładzie czy przedłożeniu umieją zadawać dobre pytania, czyli po prostu też drążą temat dalej.
Czytają ze zrozumieniem.
A stawiając pytania, szukamy odpowiedzi, prawda? No więc to nie chodzi o to, że było to bierne odtwarzanie i reprodukowanie już tam jakiegoś schematu, tylko ciągłe, twórcze rozwijanie się w pewnym duchu, bo o to chodzi chyba.
Tak to powiedział, idźcie i roznoście po domach teksty Pisma Świętego.
No to wystarczy, prawda? Wystarczy. Nic nie mówcie, pukajcie, dajcie egzemplarz i idźcie sobie dalej, nie? Tak. A teraz człowiek staje niekiedy bezradny, bo to też wiemy, co z tym potem zrobić, prawda? I odkłada na półkę, bo nie rozumie tego w ogóle. No tu bez interpretacji pewnie się nie da zrobić.
Dlatego są takie zachęty, w niektórych wspólnotach to się dzieje, tam gdzie są możliwości, żeby nie zostawiać Ewangelii bez komentarza, nawet krótkiego, prawda, krótkich homilii.
Bywa taka praktyka, że ja sobie cenię te oczywiście miejsca i parafie na przykład, gdzie zawsze, codziennie jest przynajmniej krótka refleksja nad Słowem. Ale oczywiście jest to też pewna metoda, że czasami w milczeniu medytacji zostawiamy przygotowanych
na przykład. I nawet jest też tak, że kogoś się zachęca, żeby sobie w domu znalazł może chwilkę czasu.
Naturalnie.
Mamy tyle okazji. Są nawet agendy specjalne, te kalendarze.
Oczywiście
że
tak
na
jest.
Każdy dzień jest Słowo Boże i komentarz.
Ale weźmy nawet te dzisiejsze nowoczesne, chociaż ja powiedziałem to już na początku, one nie dadzą nam pewnego porazu, ale też i nowoczesne te środki, gdzieś tam Mateusz.pl, prawda, kiedy wchodzimy, jest fragment Ewangelii na dany dzień czytania i zaraz pod tym są krótkie jakieś tam propozycje i z ojców Kościoła. Zobaczmy, że to jest też mądrość, że Kościół budowany jest na Piśmie Świętym i na tradycji. Tradycja na czym polegała? Na interpretacji Słowa Bożego, też ojców Kościoła od razu. Także też się tym zajmowali przede wszystkim.
Księże doktorze, mamy kolejnego gościa.
Zapraszamy.
Słuchacza, pan Marek jest skąd?
Szczęść Boże, Marek z Rzeszowa.
Witam panie Marku.
Ja mam takie pytanie odnośnie tego przykazania nie zabijaj. Czyta się w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie.
Tak.
Bóg mówi o tym, że kto kogo zamordował, powinno go się odsunąć od ołtarza i też odebrać mu życie. Nie wiem, czy dobrze to wszystko rozumiem. Teraz mam właśnie zniesioną karę śmierci i się zastanawiam, czy to jest słuszne tak naprawdę i jak księża to interpretują. Na przykład mamy kwestię tego człowieka Breivika, który zamordował tyle ludzi, prawda, i czy nie lepiej byłoby...
Kwestię pana Trynkiewicza, który ma wyjść, nie wiadomo też, prawda, co z nim zrobić, ludzie się boją, panika w kraju.
Tak, zgadza się i po prostu zastanawiam się nad tym, czy to prawo, które teraz mamy, dotyczące takich zbrodniarzy i morderców, jest dobre, prawda, bo wiele ludzi jeszcze później niewinnych po wyjściu tego człowieka, czy innych ludzi, jak na przykład ten pan, który teraz ma lat moment wyjść w Polsce, czy jak on wyjdzie, nie zamorduje innych niewinnych ludzi, prawda? I prosiłbym o interpretację tak w tym kierunku.
Panie Marku, dziękuję bardzo, chociaż tak się trochę czujemy, jak faryzeusze pytali Pana Jezusa też nieraz. Ale to pan jest faryzeuszem oczywiście, panie a pytanie Marku, jest trudne.
Tak jest, ja może tak to powiem. Człowiek jest istotą, która ma się rozwijać. I Stary Testament, jak na Stary Testament tylko patrzymy i na prawa, to tam są trzy wielkie kodeksy. To świadczy o tym, że one powoli się uzupełniały, rozwijały od tego pierwszego, który jest dekalogiem i poszerzeniem tego dekalogu w Księdze Wyjścia poprzez Księgę Powtórzonego Prawa, a w centrum już tym najmłodszym kodeksem, bardzo takim rozwiniętym jest Księga Kapłańska tak naprawdę. A więc widzimy, że już sami Izraelici widzieli, że pewne poglądy, pewne rzeczy trzeba rewidować, zmieniać. Do czego zmierzam? Taką największą rewizję dokonuje Chrystus Pan. I do tego prawa, o które Pan pyta, ustosunkowuje się. Kiedy mówią, Pan Jezus mówi, powiedziano ojcom waszym, oko za oko, ząb za ząb. Zabił ktoś, to go skróci o głowę, też go tam zabicie. Albo jeszcze męczył kogoś, to też go pomęczcie przed tym. Ale ja wam powiadam, czyli anuluję w tym momencie prawo tak zwanego talionu, prawo odpłaty, bo tak to funkcjonowało, o co pan pyta. Zupełnie nowym prawem zastępuje. I mówi, nie stawiajcie oporu złemu. To nie znaczy, że my mamy się teraz poddawać gdzieś na ulicę i powiedzieć, słuchajcie, męczcie mnie, bo ja nie mam oporu złemu stawiać. Tylko ustanawiajcie właśnie takie prawa, interpretujcie, a przede wszystkim żyjcie tak, żeby takich problemów nie było. Ale jak będą, to ustanawiajcie takie prawa, które, no może będą bardziej ludzkie. Przede wszystkim szukajcie właśnie momentu, kiedy możecie jakoś wybaczyć, przebaczyć tego człowieka, dać jakby w ręce też Pana Boga, dać mu czas na refleksję. Ja myślę, że to, co jest dzisiaj... Ja nie jestem zwolennikiem kary śmierci, ale mamy przecież różne inne metody, sposoby i tego nikt tutaj nie zaprzeczy, jak pewnych takich ludzi też właśnie zmusić do pewnej refleksji nad sobą przez pewne odizolowanie, pewną służbę na rzecz innych, bo tego człowieka można też wykorzystać, kiedy narobił wiele krzywd, żeby teraz za nie zadośćuczynił. Myślę, że to jest większa często kara dla tego człowieka niż samo odebranie mu życia, prawda? I tutaj w tym kierunku bym szedł, więc my mamy na tyle mądrości, mamy się na tyle rozwijać i to podpowiada Pismo Święte, żeby szukać różnych dróg rozwiązania takich problemów. A poza tym, co ojciec tutaj zasugerował, my stoimy też na pewnym rozdrożu. Inaczej właśnie prawo Boże pewne rzeczy interpretuje, a potem inaczej też prawo karne, już taka bardzo precyzyjna litera prawników, która nie zawsze u nas Pismem Świętym, czy w ogóle Pismo Święte uwzględnia, prawda?
Tak. No jest to też taki ten rozbicie dla ludzi wierzących, bo tak, no, nie tylko to, że jesteśmy księżmi, a ludzie, chrześcijanie, dla nich życie jest świętością. Od poczęcia aż do śmierci. Jeżeli mówimy, bronimy, walczymy z eutanazją, no to również. Ale z drugiej strony jest takie rozbicie, no słyszymy takie inne jakieś przypady, jakieś tam. I pytanie, czy społeczeństwo nie ma prawa teraz na przykład w ten sposób się bronić? Bo jeżeli będziemy interpretować, że kara śmierci jest tutaj obroną, no to katechizm też mówi, że są takie sytuacje, no, w których... Czy na przykład no, wojna obronna. Tak no jest. Też trudno zabraniać się bronić oczywiście krajowi, który jest napadany, oczywiście, prawda? Albo trudno w obronie własnej nawet...
No, albo w ogóle anulujemy kwestię obrony granic państwa i każdy będzie mógł tu wejść i nam robić krzywdę, bo nie będzie prawa do bronienia własności i ojczyzny i wartości najwyższych, prawda?
Więc tutaj bardzo muszą być bo mądre tutaj te...
Ja myślę, że i pan Marek to rozumie, że tu chodzi przede wszystkim o taki właśnie szeroko rozumiany postęp mądrości naszej, żebyśmy odpowiednie sytuacje do odpowiednich momentów umieli przyporządkować. Ja myślę, że tu jak najbardziej stoimy w zgodzie też z Panem Jezusem, który mówi na górze błogosławieni pokój czyniący, ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś tam, prawda, nie pozwala ci tego pokoju czynić i całkowicie zagraża ci, deprze twoją wolność, nie masz prawa się o to upomnieć.
Księże doktorze, powoli będziemy zbierać te owoce do naszego kosza, czyli tak, ta niedziela najbliższa, te główne nurty.
Tak jest.
Myśli, które mają nam towarzyszyć.
Przede wszystkim to spojrzenie na, jeszcze raz, kwestię społeczną, tutaj, o której mówi Izajasz. I przekuwanie, jak mówiliśmy, słowa na czyny, bo to, co też wybrzmiało w wypowiedziach naszych słuchaczy. Często przychodzimy i gdzieś ta powłoka zewnętrzna naszych słów, naszych zachowań jest taka bardzo chrześcijańska, katolicka, ale potem nie idzie to w parze w tym, co rzeczywiście głęboko w nas siedzi, w tej praktyce codziennej, odniesienia do ludzi, do rodziny, do tych ludzi, których mam obok siebie. I przede wszystkim właśnie to spojrzenie na te piękne dwa symbole, które Ewangelia nam proponuje, pod którymi kryje się potem właściwie sam Bóg, bo on mówi o sobie, że jest światłością, to światło świata, o którym mówiłem w Ewangelii świętego Jana, a tutaj też Chrystus nas porównuje i proponuje, o tym świetle nam przypomina, żebyśmy byli światłością. Bez światła, jak wiemy, nie ma życia. Światłości nam potrzeba, bo bez światła w ciemnościach się boimy po prostu, nie rozwiniemy. A to jest nic innego jak przede wszystkim Boża mądrość. I po nią idziemy, po to światło każdej niedzieli, o nim znowu usłyszymy i mamy z nim wyjść i zanieść je innym także. A przez to będziemy właśnie jakby utrwalali miłosierdzie, dobroć, bo staniemy się też i solą, czyli tym środkiem, czy tym tą rzeczą, która no, zabezpiecza nas, zabezpieczała pokarmy czy inne rzeczy przed rozkładem, a nas przede wszystkim przed duchowym upadkiem. I to o tym przede wszystkim w tej Ewangelii i w najbliższą niedzielę usłyszymy i chyba takie jest przesłanie to najważniejsze Chrystusa, żebyśmy się stawali także, tak jak On światłem był, tak i nas po to powołał, żebyśmy byli Jego uczniami, czyli też tą światłością świata powoli byli dla innych. W mądrości Bożego Słowa.
Norwid przepięknie to pisał, prawda? Nie po to światło, bo pod korcem stało i tak dalej, i tak dalej.
On parafrazował zresztą wiele tekstów Pisma Świętego.
Ale nie znam na pamięć, niestety wstyd, a na końcu było, żeby się zmartwychwstało. Praca jest po to, by się zmartwychwstało.
Tak, tak.
Księże doktorze, dziękuję za pracę i dzisiaj spełnioną, za powołanie biblisty, które
tak,
wypełnia.
Tak, i taką żywą dyskusję, bardzo się cieszę,
ksiądz profesor.
Tak.
I zapraszamy za jakieś kilka
tygodni. Tak, oczywiście za kilka tygodni, myślę, że tam jakoś znowu wypadnie mój tutaj program, tak. Także będzie okazja. Ale tu co tydzień jest jakiś biblista, jest. Więc jest okazja zawsze podyskutować, zapytać, pochylić się. Nie wszystko rozumiemy i to słowo ciągle nas jakby przerasta, przytłacza nieraz, ale... Ale dobrze, że rodzą się takie różne wątpliwości, pytania, przez co się rozwijamy.
I Słowo Boże czytajmy, tylko pamiętajmy, tak. nie przygniatajmy na siłę, że na przykład tak. Jest takie ludziom młodym.
I nie naginajmy tak... też, tak, nie przygniatajmy nim, a i nie naginajmy do naszych potrzeb.
Tylko masz, zobacz, spróbuj, poczytaj, tak, bierz tak, i czytaj tak, to, co święty Augustyn, prawda?
Tak jest. A kiedyś to właśnie to światło być może dzięki temu, a takiej właśnie cichej współpracy, cichej pracy nad kimś rozbłyśnie całą pełnią.
Zrozumiesz dziś, a może za jakiś czas, ale idziesz w stronę mądrości.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, ksiądz.
Dziękuję również. Szczęść Boże, z Panem Boże. Bogiem.
Kogo pozdrawiamy? Jest zawsze okazja. Wszystkich słuchających księdza w kościele.
Tak, ja może... Ja nie wiem, czy słuchają, ale ja to zawsze taka moja troska i na sercu mi leżą klerycy naszego seminarium głównie. Wczoraj rozmawiałem też z księdzem rektorem, dziadoszem z Przemyśla, moim przyjacielem, jeszcze z Biblikum, także tam też niby diecezje południowe, a też mówi, uszczupliło się bardzo z powołaniami, tylko 8 na pierwszym roku, więc może wszystkich kleryków przede wszystkim w seminariach, też żeby właśnie umiłowali Boże Słowo, bo wszystko jest ważne, ale jakby Słowa Bożego wyjdą na świat, to tymi uczniami nie będą, a i światłością świata też nie.
Świadkami.
Świadkami nie, więc życzymy i pozdrawiamy, żeby jak najpilniej w seminarium Słowo Boże poznawali, ukochali i z nim przede wszystkim w świat wyruszyli.
Amen.
Amen.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. No także słyszeliśmy specjalista od Pisma Świętego, od Biblii. Dziękujemy za telefony od naszych słuchaczy.